各位同学，大家好。
Good morning, fellow practitioners.
Dzień dobry, współpraktykujący.
Wczoraj mówiliśmy o tym, że jako osoby praktykujące powinniśmy z jednej strony przykładać się sumiennie do praktyki, czynić taki autentyczny wysiłek w praktyce, a z drugiej strony powinniśmy być w pełni rozluźnieni w praktyce. W jaki sposób można, jest to możliwe, w jaki sposób możemy właśnie czynić taki solidny wysiłek i jednocześnie być w pełni rozluźnieni. Aby to było możliwe, potrzebna jest właściwa wiedza i właściwy pogląd. Właściwa wiedza polega na znajomości metod praktyki, różnych technik, metod praktyki, tego, w jaki sposób z nich korzystać, w jaki sposób ich używać, w jaki sposób one działają, i znajomość różnych umiejętnych, zręcznych sposobów wykorzystywania tych praktyk. Natomiast jeżeli chodzi o właściwy pogląd, polega on na zrozumieniu podstawowych zasad dharmy, czy rzeczywistości. Polega na znajomości takiej podstawowej teorii, która leży u podstaw właśnie praktyki. I wtedy, kiedy mamy taki właściwy pogląd, jasno widzimy cel praktyki, jak również, można powiedzieć, mamy taki jasno wytyczony kierunek w naszej praktyce. Czyli mając właściwą wiedzę, czyli znajomość metod, technik praktyki, sposobu ich wykorzystania i właściwy pogląd, czyli takie zrozumienie w ogóle podstaw praktyki i kierunku, w jakim ta praktyka powinna zmierzać, jesteśmy w stanie rzeczywiście czynić duży wysiłek w praktyce, jednocześnie być rozluźnionym w tej praktyce. Tak więc, aby właściwie wykorzystywać praktykę i aby ona przynosiła owoce, ważne są te dwa elementy: właściwa wiedza i właściwy pogląd. A więc zaczniemy tutaj to zaangażowanie w praktykę od przedstawienia różnych metod praktyki. Czyli poznamy różne metody i to, jak je stosować. Niektórzy z Was, którzy już brali udział w różnych praktykach chan, w odosobnieniach, może większość z Was już zna te metody, ma własną metodę i wie z grubsza, jak ją stosować. Jeżeli chodzi o te osoby, to możecie traktować tę prezentację tutaj tych metod praktyki jako pewnego rodzaju przypomnienie, taki przegląd tego, w jaki sposób takie metody działają, jakie przynoszą skutki. Ale są też osoby tutaj początkujące, które jeszcze nie znają tych metod i w związku z tym, żeby rozpocząć tę praktykę, muszą je poznać. W przeciwnym razie, jeżeli tutaj ktoś jest, kto nie ma takiej metody praktyki, którą może stosować, to no tak naprawdę pobyt tutaj nie może przynieść korzyści. Nie, taka osoba nie wiedziałaby, co tutaj tak naprawdę robić. A więc zaczniemy od przedstawienia tych metod praktyki, tego, jak je wykonywać, tak abyśmy mogli od razu jakby przystąpić do ich stosowania. A następnie omówimy właśnie zasadę, czyli właściwy pogląd, i to pomoże nam pogłębić swoją praktykę i znaleźć taki solidny kierunek w praktyce. A więc zaczniemy od przedstawienia podstawowych metod praktyki. Ponieważ praktykę na siedząco uprawiamy siedząc na podłodze, na ziemi, więc zaczniemy od omówienia tego, tych podstawowych zasad ułożenia dolnej części ciała podczas siedzenia, ponieważ ta dolna część ciała powinna stanowić taki solidny fundament, podstawę pod górną część ciała. Tylko wtedy, jeżeli mamy taką solidną podstawę, górna część ciała może się w pełni rozluźnić. A więc ważne jest, żeby zapewnić sobie taką podstawową, taką mocną podstawę. Jeżeli mamy taki silny fundament, wówczas możemy łatwiej zharmonizować, wyregulować całe ciało. Aby uzyskać taką solidną podstawę, taką podstawową zasadą jest to, aby mieć trzy punkty podparcia. Czyli najlepiej, aby kolana były oparte o podłoże, o ziemię, jak również pośladki. Można oczywiście tego użyć też poduszki. I mając takie trzy punkty podparcia, zyskujemy taką właśnie solidną, mocną i stabilną podstawę. Czyli taki równoramienny trójkąt. I taką idealną pozycją siedzącą jest pozycja, w której pośladki, kolana są oparte o ziemię i jednocześnie nogi czy stopy są oparte na, każda stopa jest oparta na przeciwległym uddzie. I w różnych wyobrażeniach właśnie tej pozycji medytacyjnej, nie tylko w buddyzmie, ale również w innych tradycjach medytacyjnych w Chinach, jak również w tradycji jogi w Indiach, najdawniejszych czasów właśnie głównie te wyobrażenia pokazują właśnie taką pozycję ze skrzyżowanymi nogami. I ona zapewnia właśnie taką solidną podstawę i kolana są oparte o ziemię. Jeżeli dla kogoś ta pozycja jest zbyt trudna, wówczas można też przyjąć pozycję, kiedy tylko jedna stopa jest oparta na przeciwległym udzie. Jeżeli to jest zbyt trudne, wówczas można nieco obniżyć tę stopę i oprzeć ją nie na udzie, tylko na łydce. Jeżeli to jest zbyt trudne, wówczas można opuścić tą stopę i wtedy obie stopy, jak również łydki, są położone płasko na ziemi. W każdym razie taką idealną pozycją jest właśnie pozycja, kiedy obie stopy są oparte na przeciwległych udach, ale możemy przyjąć dowolną, zmieniać odpowiednio do swoich potrzeb i możliwości te pozycje. One zapewniają właśnie taką postawę solidną, stabilną, w której możemy stosować metody praktyki. Nie jestem pewien, czy są jakieś różnice między ludźmi z Dalekiego Wschodu i z Zachodu. W każdym razie w tej części świata, z której pochodzę, czyli w południowo-wschodniej Azji, większość osób, prawie wszyscy, którzy uprawiają medytację, właśnie przyjmują pozycję siedzącą ze skrzyżowanymi nogami. Natomiast zauważyłem, że na Zachodzie wielu ludzi, jeżeli nie większość, przyjmuje do medytacji pozycję klęczącą. I ta pozycja jest też w porządku, też dopuszczalna, też zapewnia te trzy punkty podparcia, czyli taką trójkątną, stabilną podstawę. Natomiast jeżeli ktoś może, warto jednak spróbować pozycji ze skrzyżowanymi nogami. Czasem ludzie przyjmują taką pozycję klęczącą po prostu dlatego, że kiedy uczyli się medytacji, to tak się tego nauczyli, czy tak im to pokazano. Natomiast ta pozycja z skrzyżowanymi nogami, jedna z tych pozycji, one są bardzo dobre dlatego, że ten trójkąt, ta podstawa trójkątna jest wtedy równoboczna i można powiedzieć, że jest najbardziej stabilna. Ale zasadniczo najważniejsze jest to, aby rzeczywiście pośladki i oba kolana były oparte o ziemię, żeby miały stabilny punkt podparcia, ponieważ to zapewnia taką bardzo solidną i stabilną pozycję do siedzenia. Jeżeli ktoś może, warto spróbować jednej z tych skrzyżnych pozycji, chociaż oczywiście to jest uzależnione od jakichś indywidualnych warunkowań, od budowy ciała, od stopnia elastyczności ciała. Jeżeli czyjaś budowa ciała na to pozwala, wówczas warto spróbować siedzenia w jednej z tych pozycji skrzyżnych. Tak czy inaczej, to co najważniejsze jest w każdej z takich pozycji podczas medytacji na siedząco, jest to, żeby ta pozycja była solidna, stabilna i stanowiła takie dobre podparcie dla górnej części ciała. Kolejnym elementem postawy siedzącej, który należy omówić, to ułożenie kręgosłupa. Ponieważ kręgosłup stanowi oś ciała i stanowi taką strukturę, która podtrzymuje górną część ciała. Tutaj warto wykorzystać coś w rodzaju wizualizacji, aby wyobrazić sobie, w jaki sposób ten kręgosłup powinien być ułożony i aby go właściwie ustawić. Mianowicie zamiast wyobrażać sobie, że kręgosłup niejako podtrzymuje ciało gdzieś od dołu, można sobie wyobrazić, że niejako ten kręgosłup podtrzymujący ciało niejako zwisa z góry, czyli jest niejako zaczepiony u góry i zwisa w dół. I żeby w taki sposób właśnie ułożyć kręgosłup, można wziąć wdech i podczas tego wdechu niejako podciągnąć kręgosłup do góry, czyli tak niejako wyobrazić sobie, wyciągnąć go do góry, tak jakbyśmy go zawieszali gdzieś tam od góry, a następnie zrobić wydech i przy tym wydechu nie zmieniamy ułożenia kręgosłupa, on nadal jest taki podciągnięty do góry, natomiast rozluźniamy wszystkie mięśnie ciała. I to zapewnia właśnie właściwe ułożenie kręgosłupa, takie jakby podczepienie od góry i całe ciało jest wtedy tak jakby rozluźnione, niejako tak zwisa, podtrzymywane przez kręgosłup. I to zapewnia z jednej strony właśnie taką stabilną pozycję prostowany kręgosłup, jednocześnie taką pozycję rozluźnienia. Kolejny element tej postawy to ułożenie rąk, ramion, barków, jednocześnie klatki piersiowej. Ułożenie rąk jest takie, że przykrywamy jakby palce jednej ręki palcami drugiej. Tak naprawdę wszystko jedno, która dłoń jest na wierzchu. Następnie stykamy lekko kciuki, także palce i kciuki tworzą taki owal. Następnie, aby właściwie ułożyć ramiona i dłonie, możemy unieść dłonie na wysokość barków i zrobić taki okrąg. Następnie powoli opuścić ramiona w dół i wtedy na ogół dłonie oprą nam się na stopach, czy na stopie, jeżeli siedzimy w skrzyżnej pozycji, albo oprą się w każdym razie tutaj gdzieś na podołku. I łokcie powinny zwisać luźno, czyli rozluźniamy te ramiona, aby łokcie zwisały swobodnie. I wtedy powinny się też rozluźnić w sposób naturalny barki. Jeżeli czujemy, że barki nie są całkiem rozluźnione, możemy sobie pomóc w ten sposób, że robimy wdech, na wdechu podnosimy barki do góry, następnie na wydechu rozluźniamy ciało, opuszczamy barki i rozluźniamy wszystkie mięśnie. Także to jest sposób wyregulowania czy właściwego ułożenia ramion, barków i klatki piersiowej. Kolejny element właściwej postawy ciała to ułożenie szyi, głowy i wzrok. Układamy szyję i głowę w taki sposób, że najpierw patrzymy prosto przed siebie i patrząc prosto przed siebie lekko przyciągamy w kierunku szyi brodę. Chodzi o to, że ponieważ głowa jest taką dosyć ciężką, masywną częścią ciała, więc jeżeli ta głowa jest jakoś przekrzywiona, wówczas to może powodować jakiś nacisk niepotrzebny szyi i mięśnie szyi, żeby podtrzymać tą przekrzywioną głowę, muszą się napinać, to napięcie może się kumulować. W związku z tym najlepszą pozycją jest taka pozycja, w której głowa jest ustawiona prosto i osadzona na szczycie na szyi, na szczycie kręgosłupa, wtedy mięśnie szyi mogą się najbardziej rozluźnić. Właśnie żeby zapewnić taką pozycję głowy, patrząc prosto przed siebie, lekko przyciągamy podbródek. I następnie to zapewnia właśnie taką właściwą pozycję szyi i głowy. I następnie, jeżeli chodzi o wzrok, są różne możliwości. Są osoby, które siedzą z otwartymi oczami, patrzą prosto przed siebie. Oczywiście można tak siedzieć. To, co jest ważne jednak, to aby oczy były rozluźnione. Czyli mimo, że patrzymy przed siebie, to na niczym konkretnym nie skupiamy wzroku. Oczy są rozluźnione. Można też siedzieć ze wzrokiem spuszczonym, wtedy on pada gdzieś na ziemi przed nami albo na jakiś przedmiot przed nami. Ważne, żeby tutaj nie pochylać głowy. Wzrok może być spuszczony, głowa jest wyprostowana. Niektóre osoby siedzą z zamkniętymi oczami, to też jest w porządku. Można delikatnie zamknąć oczy. Kiedy wzrok mamy spuszczony, wówczas tak jak przy patrzeniu na wprost, ten wzrok na niczym się nie skupia, po prostu spoczywa jakoś łagodnie gdzieś przed nami, na jakimś miejscu na ziemi. Tak więc tak należy wyregulować właśnie te elementy ciała, szyję, głowę i wzrok. Kolejna sprawa to ułożenie ust i języka. Usta trzymamy delikatnie zamknięte. Zęby są też, mogą się lekko dotykać. Jeżeli chodzi o język, to czubkiem języka delikatnie dotykamy górnego podniebienia tuż za zębami, gdzie zęby spotykają się zaczynają się dziąsła. Często ludzie trzymają język gdzieś, po prostu spoczywa na dole i w takiej pozycji może być bardziej napięty, ma mniej miejsca, więc takie ułożenie języka, kiedy on dotyka lekko przedniej części podniebienia, sprawia, że ma więcej miejsca i może być bardziej rozluźniony. Również takie ułożenie języka zapewnia naturalne wydzielanie śliny, czyli zapewnia nawilżenie ust wewnątrz. Tak więc usta są zamknięte, język jest ułożony właśnie w taki sposób i kiedy te dwa elementy jakby odpowiednio regulujemy, wówczas jeszcze przybieramy taki wyraz twarzy, jakbyśmy się lekko uśmiechali, czyli kąciki ust są leciutko podniesione do góry. Takie ułożenie twarzy, taki wyraz twarzy sprawia, że mięśnie twarzy mogą się najbardziej rozluźnić. Tak więc tak wygląda właściwa regulacja, właściwe ułożenie właśnie ust, języka i mięśni twarzy. Po ułożeniu w taki sposób ciała, regulowaniu tych wszystkich elementów ciała, o których tutaj mówiliśmy, możemy przez chwilę posiedzieć po prostu w takiej pozycji i jednocześnie całkowicie rozluźnić ciało w tej odpowiedniej postawie, regulowanej postawie. Szczególnie jeżeli nie znamy jeszcze żadnej metody praktyki, nie nauczyliśmy się żadnej metody praktyki, możemy po prostu siedzieć w takiej rozluźnionej, właściwej pozycji. Jeżeli ktoś już zna i stosuje jakąś metodę praktyki, to i tak może przez jakiś czas po regulowaniu tej postawy ciała i rozluźnieniu ciała posiedzieć w takiej pozycji i dopiero w pewnym momencie przejść do stosowania swojej metody praktyki. Jeżeli ktoś nie ma metody, wówczas kiedy siedzi w takiej rozluźnionej, odpowiedniej pozycji, może w pewnym momencie zacząć zwracać uwagę na oddech i wtedy można skupić się na oddechu, na tym na przykład jak wpływa i wypływa przez nozdrza. I to, można powiedzieć, jest takie naturalne wejście czy przejście do metody praktyki. I takie podejście, czyli przyjęcie odpowiedniej postawy ciała, zluźnienie ciała i jakby posiedzenie chwilę w takiej pozycji jest takim najlepszym przejściem do stosowania metod praktyki. I po przyjęciu tej właściwej pozycji ciała staramy się utrzymywać tę właściwą pozycję w trakcie trakcie medytacji, w trakcie praktyki. I to jest ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, ta właściwa postawa zapewnia rozluźnienie całego ciała. Po drugie, jakby utrzymywanie tej właściwej postawy, utrzymywanie tej właściwej postawy wymaga co jakiś czas sprawdzania tego, czy ciało jest nadal w właściwej pozycji, czy nie. I to takie sprawdzanie co jakiś czas pomaga w skupianiu umysłu na ciele. Powoduje, że on się stabilizuje. Tak więc jest ważne, aby w trakcie, kiedy już przyjmiemy to właśnie pozycję ciała, rozluźnimy je i zaczniemy stosować praktykę, aby być wyczulonym na tę pozycję ciała, aby co jakiś czas sprawdzać, czy ona się jakoś nie rozregulowała. Jeżeli tak jest, to łagodnie by ją z powrotem naregulować, po to, aby właśnie ciało mogło być jak najbardziej rozluźnione i jednocześnie to pomaga nam w pogłębianiu praktyki poprzez jakby skupianie umysłu co jakiś czas na ciele. No, umysł wraca do ciała, jest skupiony na ciele i to też pogłębia naszą praktykę.